Amen. Ojcze, ja Ci dziękuję w imieniu Jezusa Chrystusa za Twój Kościół, za moich braci, za Twoje siostry. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty jesteś dobrym, cudownym, kochającym Bogiem i że Ty, Panie, nie masz względu na osobę i że Ty, Panie, chcesz objawiać cudowność swoich dróg, swego działania, swego Ducha Świętego, cudowność swojej obecności w naszych sercach i pośród nas, bo Ty jesteś Bóg żywy i prawdziwy. Ja błogosławię, Panie, każdą osobę na tym miejscu, w tym zgromadzeniu, abyś, Panie, otwierał nasze serca, abyśmy rozumieli Twoje słowo, abyśmy przynieśli Tobie miły owoc, abyś Ty był uwielbiony przez nasze życie i przez tą społeczność dla chwały i czci Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Rozpocząłem jakiś czas temu tak cykl nauczania na temat tajemnic Bożych. Już chyba 4 były kazania w tym temacie. Teraz będzie kolejne 5. Te kazania są u nas na stronie internetowej kościół-świdnik.pl. Także one są. Można sobie też odsłuchać, nie tylko moje oczywiście, także wszystkie jakie są i gości, także wszystko tam jest. W każdym razie, kto nie był, to sobie może odsłuchać, ale uważam, że ten temat w ogóle tajemnic Bożych jest bardzo ciekawym tematem. Wierzę, że mi to Bóg położył na serce, abym zrobił taki cykl. Zdaję sobie sprawę, że to jest kilkanaście w sumie tematów i no, będę cierpliwy, no, zajmie to mi rok, może więcej, nie wiem, zobaczymy, bo średnio głoszę, powiedzmy, tam wychodzi raz w miesiącu, może 2 razy, także... Ale wy też musicie być cierpliwi. Przejdziemy przez to i myślę, że Bóg będzie nas wyposażał w głębszą wiarę. I dzisiaj tematem jest tajemnica Kościoła. Tajemnica Kościoła. Kościół, eklezja. I może zacznę od listu Efezjan, gdzie jest o tym powiedziane. List Efezjan. 5:32 pisze: tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Chodzi o te porównanie męża i żony i Kościoła i Chrystusa. Czyli to jest tajemnica, tajemnica Kościoła. Dalej, może jeszcze jeden werset, Księga Apokalipsy. Księga Apokalipsy, 1 rozdział, 20 werset. Co do tajemnicy 7 gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej i 7 złotych świeczników. 7 gwiazd to aniołowie zborów, a 7 świeczników to 7 zborów, czyli 7 zborów, czyli eklezji, kościołów. To później będę też wyjaśniał te tematy, ale czym jest eklezja? Eklezja. Różne są definicje na temat tego słowa, ale ja powiem takie, jakie ja tam wyczytałem sobie w konkordancji, tak też może to troszkę poszerzę. To są powołani, zgromadzeni ze świata. Jest to zgromadzenie ludzi, których Bóg zgromadza, powołuje z tego świata. Amen. Drugim też określeniem, no to no oczywiście zgromadzenie Boże, zbór. Tak, często używane zbór w naszych środowiskach, u Świadków Jehowy, tak, zbór. I czasami, kiedy my mówimy o kościele, używamy słowa zbór i z kimś w rozmowie, człowiekiem, powiedzmy, takim przeciętnym, czy tak zwanym katolikiem, tak, oczy robi, tak. Jaki zbór, nie? Zbór. To też jest określenie na słowo kościół, eklezja. Zgromadzenie rządów. Zgromadzenie rządów, i tutaj później to troszkę może wyjaśnię. Tym zgromadzeniem rządów, które tutaj ta eklezja była, to było to w kulturze greckiej, kiedy dana społeczność lokalna, jakieś miasto, zgromadzało się pod gronem przywództwa i gronem ludu i radzili. Radzili na przykład w kwestii ekonomicznej, w kwestii wojny, obrony i tak dalej. To było to zgromadzenie. I to te słowo to tak właśnie funkcjonowało w tej kulturze greckiej i było dosyć znane i tak dalej. Także Jeżeli chodzi o taką kwestię wyjaśnienia tylko tego znaczenia słowa, uważam, to jest ważne, byśmy też wiedzieli, z czym to kojarzyć. Po pierwsze, Kościół, i tutaj też właśnie muszę zrobić taki wstęp, nie jest jakąś instytucją rządową czy państwową. Po prostu często nam się to kojarzy, Kościół to zaraz myślimy jakaś instytucja. A może charytatywna, może państwowa, może rządowa. Wiecie, to nie ma nic wspólnego. To jest Boże zgromadzenie, Boże powołanie, Bożych wybrańców, Bożych pomazańców, dzieci Bożych, zrodzonych z Ducha Bożego. Amen? I to jest najważniejszą rzeczą, którą powinniśmy rozumieć i podstawową, fundamentalną prawdą, że Kościół jest to Bożym zgromadzeniem ludzi prawdziwie wierzących, odrodzonych z Ducha Świętego, których On chce ukształtować w swoją strukturę, w swój organizm i chce przez nich działać. Amen? To musimy rozumieć. To jest bardzo ważne. Amen? To jest najważniejsza rzecz, którą teraz wam mówię i musicie mieć ten obraz taki. Myślę, że to już wiecie, a kto nie wie, to się dowiedział. Dobrze. Kiedy czytamy Biblię na temat Kościoła, są różne wyrażenia, synonimy, tak? Jednym z takich wyrażeń odnośnie Kościoła może być ród królewskich kapłanów. Jest to mowa o Kościele. Może być dom Boży, może być świątynia, może być lud Boży, ciało Chrystusa i też znany obraz oblubienica, czyli narzeczona panna, tak? To są różne obrazy Kościoła, winnica też, ale tyczą się, jak wcześniej powiedziałem, rodu królewskich kapłanów. Czyli Kościół to jest ród królewskich kapłanów. To znaczy, że my mamy pewną godność, pewne powołanie jako królowie i kapłani. Kiedyś mówiłem kazanie na temat przymierza, mówiłem czym są te różne namaszczenia. Także kto słuchał, to nie będę teraz tego wyjaśniał. Także widzimy, że są różne określenia. I teraz tak. Kto staje się członkiem Kościoła Pana Jezusa Chrystusa? Nie Kościoła rzymskokatolickiego, nie Kościoła chrześcijan wiary ewangelicznej, ani Kościoła zielonoświątkowego, ani Kościoła prawosławnego, ani jakiegokolwiek innego zrzeszenia formalnego. Mówimy teraz o duchowym Kościele. W jaki sposób stać się członkiem tego Kościoła? Jest formalna przynależność lokalnego kościoła, ale jest też kościół tak zwany powszechny, który sam Jezus go zakłada i który go strzeże, który składa się z różnych zborów czy kościołów na całym świecie. Jak stać się członkiem tego kościoła? Kto do niego może wejść? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w Ewangelii Mateusza, 16 rozdział, od 13 wersetu. Także teraz idziemy do nauczania Pana Jezusa na temat Kościoła, ponieważ Pan Jezus dał tą koncepcję. I później widzimy, apostołowie dalej tą koncepcję rozwijają. W szczególności najwięcej na ten temat pisał apostoł Paweł. Można powiedzieć, że on był takim ekspertem w tych sprawach odnośnie Kościoła, ponieważ on dostał takie bardzo głębokie objawienie i szczególnie list Efezjan. On tutaj nam, i to wrócimy do tego zaraz. Na razie robię wstęp. Ale zacznijmy od tego, co Pan Jezus sam nam powiedział na temat Kościoła. I tak, żebyśmy to lepiej widzieli, to przeczytam cały ten kontekst. I wtedy troszkę rozwinę to. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. On im mówił, a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł, tyś Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go i dam ci klucze królestwa niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Ten fragment. Wiecie, ten fragment stał się przyczyną wielu nieporozumień w Kościele. I może to chcę trochę wyjaśnić, troszkę historii. Ale może zacznijmy od początku. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Czyli Jezus jest Synem Człowieczym, jest człowiekiem bezgrzesznym, któremu Bóg uczynił ciało. Jest Synem Boży, to oznacza, że On jest boski, On jest Bogiem. I jest Mesjaszem, tym Mesjaszem, który miał przyjść i być Zbawicielem świata. To są trzy główne prawdy o Panu Jezusie Chrystusie, o Jego człowieczeństwie, zrodzenia, poczętego przez Ducha Świętego, poczętego w łonie Marii, za sprawą Ducha Świętego, tak? O Jego bezgrzesznym życiu, tak? Doskonałym człowieczeństwie, o Jego pochodzeniu niebiańskim, że On był, zanim stał się człowiekiem, On był u Ojca i razem z Ojcem świat stwarzali. On był u Ojca. On był jedno z Ojcem. Zanim cokolwiek istniało, Jan pisze, On był na łonie Ojca. On był w Ojcu. Amen? On jest Bogiem, On jest Twórcą. I Mesjasz, czyli Chrystus. Ten Mesjasz, ten obiecany Mesjasz, którego przepowiedział im prorok Mojżesz. Powiedział, proroka takiego jak ja wzbudzi wam Pan. I ktokolwiek nie usłucha głosu tego proroka, wytępiony będzie z ludu. Widzicie, żeby być ludem Bożym, należeć do tego Mesjasza, do tego ludu Mesjasza, to trzeba przyjąć Jego słowo, Jego naukę. Trzeba Mu się oddać. Trzeba uznać trzy atrybuty Pana Jezusa. Jego człowieczeństwo, Jego boskość, Jego mesjaństwo. To jest podstawa. Ale najważniejszą rzeczą odnośnie Pana Jezusa Chrystusa jest uznanie Jego ofiary odkupieńczej za grzech całego świata. I to jest istota wiary chrześcijańskiej. I to jest wyznanie wiary chrześcijańskiej. Amen. Kim dla mnie jest Jezus? I na tej opoce, i tutaj muszę to wyjaśnić. I to powiedziałem, że ten fragment stał się nieporozumieniem w chrześcijaństwie, w kościele chrześcijańskim. Na tej opoce zbuduję kościół mój. I wiecie, ja nie jestem znawcą greki i nie chcę tutaj udawać przed wami modraliskiego, ale wiecie, mam możliwość do dostępu i wy tak samo ją macie, bo też jeżeli nie można, możecie sobie kupić, powiedzmy, czy konkordancję, czy przekład interlinarny, a jak kogoś z was nie stać, a macie internet, to można sobie to sprawdzić. Amen, i można to sobie sprawdzić. Także ja to sobie sprawdziłem. I wy też sobie możecie sprawdzić. Jest pewna kombinacja dwóch słów. Słowo Petra, co oznacza skałę, głaz, urwisko skalne, masyw skalny i Petros, co oznacza kamyk bądź głaz. No w każdym razie różnica jest taka, że Petra jest czymś wielkim, jest podłożem i jest kamyk. I wiecie, Piotr jest tym Petrosem, jest tym kamykiem. I to nie na Piotrze się buduje Kościół, ale na tym objawieniu, które otrzymał Piotr od Ojca, kim Jezus jest. To jest fundament budowania Kościoła. Kiedy można przyjąć to objawienie? Wtedy, kiedy słyszysz Ewangelię, która mówi o upamiętaniu i o wierze w Chrystusa. I mówiąc o upamiętaniu, głównym akcentem upamiętaniu jest zrezygnowanie ze swojego sposobu myślenia, ze swojego sposobu czynienia, koncepcji i poddanie posłuszeństwo swego umysłu, swego życia Bogu. To jest upamiętanie. Wiara mówi nam o tym, kim jest Jezus, o Jego człowieczeństwie, o Jego boskości, o Jego mesjaństwie i o Jego dokonanym dziele. I ta wiara mówi nam o tym, że jeżeli chcemy należeć do Jego ludu, to musimy wyznać wiarę. Wyznać wiarę, że Jezus jest Panem, że Bóg wzbudził Go z martwych. To z kolei deklaruje Cię, bo skoro mówisz, że Jezus jest Panem, to oznacza, że Ty oddajesz Mu się. To znaczy, że już Ty oddajesz Mu się pod Jego rząd. Tak? Zgodzicie się ze mną? To oznacza. Czyli jeżeli chcemy należeć do Jego ludu, co nas to kosztuje? Ile pieniędzy? Zero. Ale kosztuje nas to nasze życie poddane Chrystusowi. Jest to deklaracja oddania się Jemu. Tak samo, jak jest deklaracją małżeńską, kiedy wstępujemy w związek małżeński i ślubują sobie małżonkowie, że będą ze sobą żyć razem. Tak samo oddanie się Chrystusowi jest tym aktem. Wiecie, księdza można oszukać, tak? W konfesjonale, tak? Kiedy sobie małżonkowie ślubują. Tak samo urzędnika stanu cywilnego, że ślubujesz małżonce czy małżonkowi wierność. Ale Boga nie oszukamy. I Bóg patrzy na nasze serce i widzi, czy jest tam szczera pokuta i wiara. Amen? Jeśli jest to szczere, zradzamy się na nowo. I stajemy się częścią Kościoła. I na tej podstawie to jest opoką, fundamentem Kościoła. Amen. Przynależność do Kościoła w ten sposób się otrzymuje. Oczywiście jest potrzebny jeszcze do tego chrzest wodny. Ponieważ chrzest wodny jest deklaracją, może przeczytajmy, jest deklaracją pogrzebania naszego życia, starego życia, aby żyć nowym życiem. Jest przyobleczeniem nas w namaszczenie, jest przyłączeniem nas do Kościoła. To jest również potrzebne. Nie możemy chrztu oddzielić od wiary, ponieważ jest pokuta i wiara i chrzest. I tak naprawdę te trzy rzeczy idą, można powiedzieć, przysłowiowej parze. Ponieważ jak czytamy Dzieje Apostolskie, widzimy, że zawsze te trzy rzeczy, one szły razem. Nigdy nie było tak w pierwszym kościele, że zwlekano z chrztem. Od razu, to była praktyką Kościoła, od razu. I może przeczytajmy Galacjan 3, 26, 8. Że ważny jest chrzest. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Przez wiarę rodzimy się jako synowie i córki Boże. Amen? Zgodzicie się z tym? Nie przez chrzest. Przez wiarę. Amen? Chrzest nas nie zdradza. Dwa czynniki nas zdradzają. Słowo i Duch Święty. Oczywiście jest to poprzedzone słyszeniem Ewangelii i pokutowaniem. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przeoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda, ani Greka, nie masz niewolnika, ani wolnego. Nie masz mężczyzny, ani kobiety, albowiem my wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Wszyscy. Czy to kobiety, czy mężczyźni, czy Żydzie, czy poganie. Jesteśmy jedno. W czym jedno? W Jego Kościele. Amen? I chrzest jest deklaracją, przyłączeniem nas również do Kościoła. I teraz chcę mówić o tym, że a może jeszcze tak wrócę do tej myśli z Kościołem, z Mateusza, z tą opoką. Wiecie, powiedziałem, że pewnym nieporozumieniem w Kościele chrześcijańskim, stało się to wiele wieków temu, było to, że była zła interpretacja tego fragmentu Mateusza i to zrobił niestety Kościół rzymskokatolicki. Ja nie mówię tu, żeby krytykować ten Kościół, ale oni tak to rozumieją i chcę wam to powiedzieć. Kto wie, to dobrze, kto nie wie, no to usłyszy. Oni mają taką interpretację, że oczywiście tą skałą jest Piotr i on jest tą głową Kościoła i oczywiście to jest sukcesja tak zwana apostolska. To znaczy, że po prostu po Piotrze był następny apostoł i on przekazał mu autorytet i do dziś ten autorytet z linii Piotra jest przekazywany następnemu papieżowi, który jest głową Kościoła. Oni mówią również, że przez przynależność do tego Kościoła rzymskokatolickiego stajemy się częścią prawdziwego Kościoła, który jest tym powszechnym Kościołem, ale on jest rzymskim Kościołem. Później do tego dojdziemy. On jest rzymskim. Ten powszechny Kościół to jest rzymski Kościół, ale Jezus nie mówi, że to jest rzymski Kościół. Amen? Jezus nie mówił. Powszechny Kościół to jest ten, co uznaje tę prawdę wiary. Oczywiście katolicy uznają tą prawdę wiary i też są częścią Kościoła powszechnego, ale nie, że oni są Kościołem powszechnym. Oni są częścią. Amen? Bo te wyznanie wiary oczywiście mają różne, jakbyśmy powiedzieli, denominacje, tak? Wyznania wiary Kościoła. I żeby stać się rzymskim katolikiem, to stajesz się przez to, że co? Że mama z tatą zdecydowali o twojej przynależności, kiedy byłeś małym dzieckiem. Ty nic nie miałeś do gadania. Ale Pan Jezus mówił, że do Jego Kościoła, żeby wejść, to trzeba mieć objawienie. Czy dziecko niemowlę może mieć objawienie? Kim jest Jezus? Co dla Niego uczynił? No, może są cuda. Ja wierzę w cuda, ale w takie cuda to ja nie wierzę. Czy wy wierzycie w takie cuda? No ja nie wierzę w takie cuda. Żeby małe dzieci miały objawienie, kim jest Jezus i co On dla nich zrobił. Także nie mogą też wyznać wiary. To jest niemożliwe. No ale w każdym bądź razie tak się to dzieje, nie tylko w tym kościele, ale w wielu innych też tak to się dzieje, że tak to się to rozumie, że przez chrzest się włącza niemowlęta do Kościoła. Jest to, szczerze powiem, niebiblijna praktyka, i niestety nie ma potwierdzenia w Słowie Bożym. No, no, trzeba troszkę użyć logicznego myślenia. Amen? Amen? To jest logiczne, co wam mówię, chyba, tak? Dla przeciętnych ludzi. I wiecie, praktyką Kościoła do trzeciego wieku było to, że chrzcili ludzi dojrzałych. To znaczy, że to byli ludzie, którzy mogli pokutować, mogli przyjąć wiarę. Dopiero to się zmieniło w IV wieku. Tak naprawdę, kiedy Kościół rzymskokatolicki uznał chrzest niemowląt. To później troszkę na ten temat powiem. Także widzimy tą rzecz. Czyli jest koncepcja Kościoła powszechnego, to już wyjaśniłem. Tak? Już rozumiemy, o czym jest mowa. I teraz jest Kościół lokalny. Amen. Czy Jezus mówił o Kościele lokalnym? O czym robicie? Mówił. Oczywiście, że mówił. No, przeczytam wam, gdzie o tym mówił. No, parę rozdziałów dalej. W 18 rozdziale, tak? Tak. Zaraz tam. Mateusza oczywiście, parę rozdziałów dalej. 18 tutaj od 15 do 18 wersetu. Tu jest powiedziane, a jeśli zgrzeszyłby brat twój, idź, upomnij go sam na sam, jeśli by cię nie usłuchał, pozyskałeś, a jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by nie usłuchał, powiedz zborowi, powiedz kościołowi, powiedz eklezji. Czy to by miało miejsce w takim powszechnym kościele, tak, gdzieś tam w Afryce, tak, bracia, słuchaj, tu jesteś w Polsce i oni mają wpływ na twoje życie, oni wiedzą, czy ty grzeszysz, czy nie. No ja wiem, że dziś jest to możliwe, mamy komunikację, mamy internet i tak dalej, telefony. Ale jest tu mowa o kościele lokalnym. Następny fragment to jest ten fragment, co wam czytałem z Jana 1, z Apokalipsy Jana 1:20 o siedmiu zborach, tak? O siedmiu świecznikach, które są symbolem zborów, eklezji kościoła i siedmiu gwiazd, które są, to są ci aniołowie, czyli ci przywódcy kościoła. Tak? Czyli widzimy, że eklezja jest ta powszechna, która nie ma nazwy, jest kościołem Pana Jezusa Chrystusa, do której możemy przynależeć wtedy, kiedy słyszymy Ewangelię, kiedy pokutujemy, wierzymy, robimy wyznanie wiary, bierzemy chrzest i jest kościół lokalny. Lokalny. I ten kościół lokalny, i tutaj też trzeba pewne rzeczy wyjaśnić. Czym jest kościół lokalny? Często mówi się tak, że to ja jestem kościołem, ponieważ jestem świątynią Bożą. Nie, ty nie jesteś świątynią, ty jesteś świątynią Bożą, ale nie w znaczeniu kościoła, jesteś częścią kościoła. Ponieważ kościół to jest zgromadzenie, to jest zbór. Twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego. Jezus powiedział, gdzie dwaj bądź trzej zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośród nich, ale to nie oznacza, że ty tworzysz kościół. Ja wiem, że robicie teraz oczy dziwne, ale zaraz to wyjaśnię. Kościół, zgromadzenie, lud Boży. Wiecie, nie ma rodziny bez ojca i matki i dzieci. Amen? Rozumiemy to? Nie ma czegoś takiego. Tak samo nie ma kościoła, bo Bóg ustanowił w kościele po pierwsze apostołów, po drugie proroków. Nie ma kościoła bez służb przywódczych. To chcę wam pokazać i to chcę wam z Biblii pokazać, udowodnić. I gdzie to jest napisane? Dzieje apostolskie, 14 rozdział, 23 werset. I tutaj chcę powiedzieć troszkę na temat kościoła lokalnego. Chcę, abyście to zobaczyli. Posłuchajcie. To jest powiedziane o tym, jak apostoł Paweł zgromadził uczniów, tak, bo tutaj on usługiwał tam w Listrze i tak dalej. Później tam w Antiochii przyszli i obchodzili te miasta i pozyskali wielu uczniów. I później dalej jest napisane werset od 23, może 14, Dzieje Apostolskie od 22 do 23. I utwierdzając duszę uczniów, zachęcali, aby trwali w wierze, mówiąc, że musicie przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. A gdy przez składanie rąk wyznaczyli im w każdym zborze starszych, wśród modlitw i postów i poruszyli ich Panu, którego uwierzyli. I tutaj jest powiedziane, że wzięli tych uczniów i że z tych uczniów tworzyli zbór poprzez tworzenie, ordynowanie starszych. Jakbyście tak sprawdzili dokładnie w Grece, to tak jest. Zbór istnieje wtedy, kiedy jest powołanie autorytetu. I zbór składał się wtedy, czyli ta eklezja lokalna, z dwóch podstawowych struktur. Wiecie jakich? Starsi i diakoni. Starsi i diakoni. Na przykład jest napisane w Filipi, list do Filipi na samym początku, jest powiedziane tak, przeczytajmy list do Filipian, pierwszy werset. I posłuchajcie, Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie, którzy są wraz z biskupami i diakonami. Amen. To był Kościół w Filipie. Składał się z wszystkich świętych wraz z biskupami i diakonami. Wiecie, Kościół lokalny istnieje wtedy, kiedy są ci tak zwani ojcowie duchowi, ci starsi, czy apostołowie. Ponieważ rozumiem, że czasami apostoły i byli przecież w funkcji starszych. Amen. Ale nie zawsze jest tak, że trzeba być apostołem, żeby być starszym. Amen. Też to trzeba zrozumieć. Ale myśl generalnie jest taka, żeby był kościół lokalny, to muszą być ludzie wierzący, zrodzeni z Boga i musi być wyłoniona struktura przywódcza. To jest dopiero kościół, ponieważ Paweł pisze w liście do Koryntian, a Bóg ustanowił w Kościele, po pierwsze, i apostołów, proroków i tak dalej. Czyli widzimy, że Kościół tak naprawdę to nie jest tylko grupa uczniów. Grupa uczniów musiała być uformowana przez apostołów w Kościół. Apostołowie formowali z grupy uczniów Kościół. Oni obserwowali ludzi, patrzyli, kto ma kwalifikacje na starszego i ordynowali. I wtedy odchodzili i to był już Kościół. Amen? I to, co jest, to teraz to wam, co wam powiem, co jest inne od tego, od koncepcji chociażby Kościoła rzymskokatolickiego, ponieważ w Kościele rzymskokatolickim jest taka struktura, że jest główny przywódca, papież. On jest głową Kościoła. A w Nowym Testamencie, jak patrzycie, nie ma czegoś takiego. Ponieważ zbory są autonomiczne. I odpowiedzialność za ten zbór Jezus, kiedy te siedem zborów w Azji, tak? I mówi do tej gwiazdy, czyli tą gwiazdą to jest ten posłaniec, czyli ten przywódca, biskup, jakbyśmy go tam zwali. I on mówi, mam ci za złe. Rozumiesz? Ma za złe Jezus przywódcy, bądź grupie przywódców, za złe w zborze, powiedzmy, w Efezie, czy w Smyrnie, że pewne rzeczy nie pilnują, czy nie pilnuje, tak? Czyli widzimy, nie ma takiej koncepcji Kościoła, że jest jeden zwierzchnik nad całym powszechnym Kościołem. Tym jednym zwierzchnikiem nad całym powszechnym Kościołem jest Pan Jezus. Amen? Amen, to rozumiemy. Bo On, Biblia jasno objawia nam to w liście Efezjan, że On jest głową Kościoła. Amen? Amen. To musimy widzieć jasno. Ale oczywiście Jezus powołuje swoje sługi. Oczywiście Jezus powołuje swoich apostołów, swoich starszych, diakonów, aby oni sprawowali tą funkcję pasienia owiec. Tą funkcję duszpasterską, nauczaniu, strzyżeniu tych owiec, strzec, tak, nie strzyc. Chociaż czasami trzeba. Strzec. No niektórzy bardziej by chcieli strzyc. Strzyżemy was? Tak bardzo? Czy nie? Jak to jest? Może być. Nie narzekacie. No to dobrze. Ale chcemy was strzec i strzyc, tak? I karmić. I chronić. Prowadzić na zielone pastwiska. Abyście byli płodni duchowo. Abyście się rozwijali, abyście byli płodni. To jest odpowiedzialnością przywództwa. Amen? I każde przywództwo w danym kościele lokalnym, ono odpowiada bezpośrednio przed Jezusem. Nie przed papieżem, czy przed, powiedzmy, no jeszcze jakąś tam wyższą instytucją kościoła. Chociaż należąc do struktury KHWE, mamy statut, tak? I też musimy się z tym liczyć. Także jesteście zabezpieczeni, że jakby mi coś odbiło, albo Piotrkowi, albo Marcinowi, no to może być jeszcze interwencja z zewnątrz. Amen? Z kościoła jakby są wyższe władze. Chociaż tak w pierwszym kościele nie było, ale jest taka ewentualność. Ale nie polecamy. Apostołowie tak czynili. Tak. Ale chodzi generalnie o to, że apostołowie nawet jak zakładali kościoły i ordynowali tych starszych, oni będąc tymi ojcami, to oni delegowali autorytet i oni już tam nie jakby nosa swojego nie wścibiali, tak? Oni już tam nie ingerowali. To jest tak jak w rodzinie. To tak jak powiedzmy twój syn się żeni, tak? I co? On założył swoją rodzinę. Ja jako ojciec mogę mu podpowiedzieć, ale to już jest jego rodzina, ja mu się nie mogę wtrącać. Rozumiecie? Tak funkcjonował Kościół na idei rodziny, a nie na idei struktury rzymskiego imperium. Ponieważ Kościół rzymskokatolicki przyjął strukturę rzymskiego imperium. Cesarz jest boski, tak? Ojciec święty, rozumiecie? Tak, jest głową. No i jest pewna hierarchia struktur, po prostu władzy totalitarnej. Papież się nie myli, cesarz się nie myli, bo jest boski. Rozumiecie? W pierwszym kościele czegoś takiego nie było. Ponieważ jak czytamy, że nawet sam Paweł mówił w Dziejach Apostolskich, kiedy przyszedł do Efezu i powiedział: paście zbór pański, któryście drogocenną krwią został nabity krwią Chrystusa. Paście. A później ostrzegał ich, że z pomiędzy was, i mówił do biskupów, do starszych, bo słowo biskup, starszy, pastor to jest to same słowo, tak na marginesie. I mówił, bo Duch Święty was ustanowił biskupami, starszymi, paście, ale mówi, on zaprorokował i mówi, słuchajcie, ale z pomiędzy was powstaną mężowie przewrotni, pociągną za sobą. Nie ma sukcesji, bo starszego można napomnieć. Jeżeli gada głupoty, herezje, rozumiecie? To go trzeba usunąć. I jest procedura napomnienia starszego. Amen? Jest. Jeżeli gada herezję, żyje niemoralnie, to jest pewna procedura. Czyli nie ma czegoś takiego, że ktoś już jest tym pastorem, biskupem, jakbyśmy go tam zwali, starszym, liderem, to on już jest do końca życia, dożywotnio. On ma glejt. Już mu nie podskakiwać, bo on teraz ma władzę i co? Musicie być posłuszni bezwzględnie, tak? Nie ma czegoś takiego w Kościele. Starci to nie są ludzie, którzy mają... Chwała Bogu! Amen! Rozumiemy to. Tak ma być. Starsi to nie są dyktatorzy. To są słudzy. Oni mają władzę, ale muszą postępować według pewnych procedur biblijnych. Amen. Oczywiście, jako starsi, jest władza do tego, by rozstrzygać pewne sprawy, bo to starsi rozstrzygali sprawy ludu. Amen. Starsi. Spójrzcie sobie. Ta cała koncepcja starszych wzięta jest żywcem ze Starego Testamentu od Jetry. I to Mojżesz, dopiero jak była sprawa większa, starsi nie dawali rady, szli do Mojżesza. Tak? Ale generalnie starsi, tak samo w eklezji greckiej, starsi zasiadali w bramach miasta, oni rozstrzygali, sądzili sprawy ludu. I były sprawy sporne, brat z bratem się poróżnił, tak? Szli do starszych. No i co trzeba zrobić? No i starsi wysłuchali jedną stronę, drugą stronę. No i teraz, jak oni powinni postąpić? No czy tak, skorumpowanie, no że tam, słuchaj, tam na moją korzyść, ja ci tam sypnę parę groszy, ty weź moją sprawę. Czy musieli być szczerzy przed Bogiem i pilnować swego serca i stosownie do Bożego Słowa, do Bożej Konstytucji rozsądzić sprawę. Amen. Także tak funkcjonuje urząd starszych w Kościele. Tak powinien funkcjonować, bo nie zawsze tak jest. Może i nie w każdych kościołach, ale generalnie tak to powinno wyglądać. I tak to wyglądało w Kościele w pierwszych wiekach. I to, co jest jeszcze może ważne odnośnie funkcjonowania władzy w Kościele. Jezus powiedział, że nie ma tak być, jak władcy, królowie tego świata rządzą narodami samowolnie, czyli są autokratami. Bo jeśli ktoś chce z was być największy, tak, ma być sługą. Czyli władza w Kościele Pana Jezusa nie jest autokracją i dominacją. Jest władzą bycia w pozycji sługi. Ale ja wierzę w tej pozycji sługi jako męża i ojca. Rozumiecie? Który bierze odpowiedzialność. Mi zależy na mojej żonie, na moim synu. I ja nie na wszystko się zgodzę, co mi moja żona każe albo mój syn. Ale ja ich kocham i szanuję i dbam o nich. Amen? Ja nie mam biznesu na żonie. Chociaż ona dobrze zarabia, nie? Chwała Bogu za to. Błogosławi mnie. Dziękuję Bogu za to. Śmieszne, tak. Dobry przykład. No. Ale wiecie, o czym ja mówię? Rodzina to nie jest biznes, to nie jest instytucja. To jest relacje przymierza, to jest miłość, to jest dbanie, tak? Ale jest pewna władza. I tak samo synowi nie pozwolę na pewne rzeczy. Wiecie, czasami jest tak, już syn ma swoje lata, nie? Jakby nie chcę tu zawstydzać. No ale wiecie, jak to jest. No, ja też młody byłem, to ja też wiem, jaki byłem, nie? No to synowie to mają, nie? Oni tak mają zawsze, kurczę, na tą matkę tak wsiąść, nie? I zawsze tą matkę okręcić. Umią. A matki są takie naiwne, że się dają. Taką mają słabość do mężczyzn, nie? Szczególnie do tych młodych. Tak po prostu jest. I teraz jest potrzebny ojciec. Ona sobie czasami nie daje z nim rady, ale no, Kuba, weź, no w końcu, no. Jak ja wejdę w sytuację, to dopiero jest rozwiązanie. Rozumiecie? Ponieważ jest pewien porządek, jest pewien autorytet, linia autorytetu. I tak samo w Kościele. Amen. Tylko, że Jezus uczy, że nie jest tak, jak w tym świecie. Kościół to nie jest instytucja, po prostu, wiecie, jakiejś lichwy, jakiegoś przedsiębiorstwa. Jakieś fabryki, zarabianie pieniędzy, jak po prostu z wiernych owiec je wystrzyc dogoła i jeszcze uszlachtować i zjeść. Wiecie, niektóre kościoły tak robią. Niestety, taka jest prawda. Ja nie chcę mówić jakie, bo sami wiecie. Ale tak się czasami dzieje. Ale nie zmienia to faktu, że Jezus chce swój kościół budować na Jego zasadach i Jego wzorze. Amen. Ponieważ kościół to nie jest coś, co sobie ludzie będą wymyślać i stwarzać różne struktury formalne, jakieś takie świeckie, jakieś takie, wiecie, pragnienia rządzy, władzy, chciwości. Struktura Kościoła, jego rządów ma być strukturą miłości do owiec. Amen? Miłości do Boga. Do Boga najpierw, a później do jego ludu. I dlatego Jezus, kiedy Piotra po zmartwychwstaniu, jakby kiedy z nim rozmawiał, tak z Piotrem, pierwsze pytanie, miłujesz owce moje? Miłujesz owce moje? Czy wystarczająco jesteś sprytny, Piotrze, by te owce dobrze łapstrzyc? Czy wystarczająco jesteś sprytny, Piotrze, by te owce w jakiś sposób wykorzystać, łupiec? Owce, kościół nie jest po to, by czyjś imidż budować. Albo jakąś instytucję. Kościół jest rodziną Bożą, domem Bożym. Amen. To jest struktura Boża. To jest to, że to Bóg daje dar, charyzmę danemu człowiekowi do serca, który się musi narodzić na nowo. Bo jeśli nie jest narodzony na nowo, to on se może skończyć szkoły teologiczne, fakultety, nic mu to nie da. Będzie, wiecie kim? Tylko najemnikiem, któremu nie zależy na owcach. Ale trzeba być nowonarodzonym. Więcej powiem. Trzeba być ochrzczonym Duchem Świętym, bo ja wierzę, że to jest podstawowa kryteria. Diakoni, słuchajcie, byli wybierani przez apostołów i mieli być to mężowie pełni Ducha Świętego. No. Diakoni! A co dopiero mówiąc o starszych czy pastorach? To jest pomyłka w ogóle. Że ktoś chce sprawować urząd pasterza, i on mówi, że on nie potrzebuje się modlić innymi językami, no. Potrzebujesz, chłopie. Bardzo potrzebujesz. Jeżeli chcemy służyć Bogu w duchowy sposób, to potrzebujemy umieć się modlić w różny sposób. I w duchu, i w zrozumieniu. Ale potrzebujemy mieć te przyobleczenie mocą z wysokości, aby być w tej strukturze przywództwa. To jest bardzo ważne. Wiecie, dzisiaj tak jest w niektórych kościołach, że przywódcami kościoła stają się ludzie, którzy są nieodrodzeni, którzy mają dużo wiedzy, nie są, no tak jak wiadomo, jak są nieodrodzeni, to nie mogą być pełni Ducha Świętego, bo to rozumiecie, że to nie można być. I o tacy ludzie, oni kościół mają. Oni uczą. Czego oni mogą uczyć? Tego, co ich tam nauczyli w tych szkołach, seminariach. To jest, niestety jest to tragedią. Mam nadzieję, że się tutaj u nas to nie dzieje i zachowaj nas, Panie Boże, żeby się to nie działo i módlcie się też o to, żeby się to nie działo. Myślę, że idziemy dobrym kierunku i nie chcę tutaj nas się w jakiś sposób gloryfikować, bo to nie o to chodzi. Ale chcę dać wam do myślenia, że jesteście częścią kościoła lokalnego i współodpowiedzialni. To nie jest tak, że skoro są starsi, pastorzy, czy jakbyśmy ich tam nazywali, że oni są tacy doskonali, oni błędów nie popełnią, popełnią. To nie jest tak, że my nie potrzebujemy modlitwy, ponieważ jesteśmy starszymi, przywódcami, to my tacy duchowi jesteśmy już samowystarczalni. Nie ma czegoś takiego. My jesteśmy tak samo zależni od was, jak wy od nas. Bo Jezus powiedział, jeżeli nie ma pasterza, albo uderzysz pasterza, lud się rozprzęga. Nie ma owczarni Bożej, tej Kościoła Bożego bez pasterzy. Wiecie, bo owce bez pasterzy, to wiecie co? Wiecie, jak to funkcjonuje? To jest tragedia. To są, nie chcę kogoś obrazić, ale to są głupie owce. Ponieważ owca, ona jest przyzwyczajona do życia w stadzie musi mieć przewodnika. I taka owca na wolności, bez stada, ona ginie, jest łatwym łupem. I dzisiaj wielu jest chrześcijan, którzy mówią, że oni należą do Kościoła. Do jakiego? Ano do Pana Jezusa. Jakbyś należał do Kościoła Pana Jezusa, to powinieneś też należeć do lokalnego Kościoła Pana Jezusa. Ponieważ w powszechnym Kościele Pana Jezusa to możesz wyjść, tak jak wspomniałem dzisiaj o tym bracie. Gdzie była potrzeba tego brata zaopatrzenia i 1200 osób należących do Kościoła Powszechnego pomogła mu. Wirtualnie zadeklarowała chęć. Rozumiecie, o czym ja mówię? Kościół to jest wspólnota, to jest zobowiązanie, to jest partnerstwo, to jest przymierze, to jest rodzina, to jest więź. Amen? Nie możemy sobie bagatelizować Kościoła, że o, tam ja nie będę chodził do Kościoła, bo ten mi nie odpowiada, czy pastor, czy ktoś tam, czy brat, bo się źle czuję. No bo ja bym chciał słyszeć tylko na ten temat, żeby się głosiło w Kościele. Wiecie, jak to jest w rodzinie, jak się ma dzieci. Im dziecko bardziej dorosłym, tym bardziej się wymądrza. Wiecie o tym? Czy nie? Wiemy o tym. No i jak to się mówi w tym przysłowiu ludowym? Kura mądrzejsza od jajka, tak? Czy jajko od kury, jak to tam jest? Jajko od kury, tak? Jajko jest mądrzejsze od kury, tak? Ale znamy te dramaty, wiemy, jak to jest. I tak samo jest podobnie w Kościele. Ale żeby był porządek, było zrozumienie, trzeba uznać pewien porządek. Nie ze względu na to, by się komuś podobać, ale chociaż ze względu na samego Boga i Stwórcę. Amen? Dla twojego dobra, dla twojej ochrony, dla twojego zaopatrzenia, dlatego Kościół lokalny jest bardzo ważny do tego, aby wzrastać, ponieważ zasadzeni w domu Pana wzrastają i Bóg obdarowuje Kościół darami Ducha Świętego. To Bóg obdarowuje Kościół darami Ducha Świętego. Nie jedną osobę. Bo dary Ducha Świętego winny przejawiać się w Kościele. A nie, że ty się sam będziesz se prorokował, sam się będziesz uzdrawiał, sam dla siebie wszystko miał. Najlepiej być takim prorokiem dla siebie. Ja to najlepiej wiem, po co mi Kościół. Ja jestem w Kościele najwyższym, bo Pana Jezusa, nie? A tam ci nie to co, nie? Zaś formacja religijna. Babilon, przetecznica. Wiecie, ja słyszałem takie rzeczy, ja nawet przyznaję się, ja sam tak kiedyś myślałem. Przyznaję się do tego. Ale ja już wyrosłem z tego i dziękuję Bogu za to, że wyrosłem z tego. I teraz jeszcze taka jedna ważna rzecz, co chcę powiedzieć na temat Kościoła. List Efezjan, to już było dzisiaj wspomniane, mówił nam o tym, że Bóg uczynił sobie Kościół z Żydów, tak? I z narodów pogańskich. I ten Kościół, nie ma dwóch Kościołów. Czy jest Kościół rzymski? Nie, wiecie, Kościół najpierw był z Żydów, a później do tego poganie dołączyli. Nie, to nie To nie było tak, że to, że Żydzi mieli dołączyć do Rzymian, tak? Ale to Rzymianie mieli dołączyć do Żydów. I nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale w IV wieku, około IV wieku, w 300 chyba tam którymś roku, Konstantyn Wielki, patron kościoła rzymskokatolickiego, patron, on był cesarzem Rzymu. Posłuchajcie. On był takim właśnie patronem, on, wiecie, no, cesarstwo mu się waliło, no, dogada się z chrześcijanami, a Żydów miał dosyć. I wydał taki edykt, żeby chrześcijanie mogli być w kościele, to muszą zrzec się swoich korzeni żydowskich. A ja myślałem, że to my jako poganie zostaliśmy wszczepieni w Izrael. A oni mówią, nie, to wy się macie w nas wszczepić. I efektem tego było przyjęcie kultury rzymskiej, która jest pełna bałwochwalstwa i pełna złej struktury, ponieważ państwo czy imperium rzymskie powstało, wiecie w jaki sposób? Ogniem i mieczem. A Kościół rzymskokatolicki jak szerzył swoją strukturę? Ogniem i mieczem. Rozumiecie, co ja wam chcę powiedzieć? Nie chcę teraz na ten temat mówić, albo będę jeszcze na ten temat mówił, będę mówił o tajemnicy Izraela, ale ja tylko robię wstęp wam do tego, że jest pewna tajemnica Kościoła. I też jest tajemnica przetecznego Kościoła, też o tym będę mówił. Ale na razie zostawiam wam jakby trochę tak do myślenia, abyście się nad tym zastanowili. Ale to, co chcę powiedzieć, to, co jest ważne, uważam, bardzo ważne, to, że Kościół Pana Jezusa Chrystusa jest Kościołem wiernym przede wszystkim Chrystusowi. Poddanym Chrystusowi. List Efezjan, 5 rozdział o tym mówi. Poddany we wszystkim, tak jak żona powinna być. Wiecie, to oznacza, że Kościół Pana Jezusa Chrystusa czci i adoruje Pana Jezusa Chrystusa. Nie czci różnych świętych, Marię i innych tam świętych. On przede wszystkim adoruje Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne. Dobra, i teraz to, co chcę powiedzieć tak szybko, już teraz w 3 punktach to skończę, podsumuję. Ja bardzo generalnie wyjaśniłem temat Kościoła. Dotknąłem pewnych tematów, zostawiam wam po prostu do zastanowienia, żebyście to zrozumieli, pewne rzeczy, przemedytowali. Ale teraz to, co chcę powiedzieć odnośnie Kościoła, to jest w kwestii powołania Kościoła. I to jest bardzo ważne, co teraz chcę powiedzieć. 3 rzeczy, krótko przejdę przez te 3 rzeczy, już kończę. 3 proste, naprawdę bardzo proste rzeczy, które nie są wielkimi objawieniami, ale są oczywistą rzeczą, powinno być oczywistą rzeczą. Po pierwsze, powołanie Kościoła, każdego Kościoła, bez względu na to, do jakiej denominacji się przynależy. Są 3 główne rzeczy, generalnie, bardzo 3 proste i podstawowe. Innych nie ma. I czy jesteśmy Kościołem Bożym, czy nie, sami osądźcie według tych 3 kryteriów. Po pierwsze, Kościół ma być domem modlitwy i chwały. Ludzi zrodzonych na nowo, oczywiście, którzy trwają we wspólnocie. Społeczności lokalnej, tak? No bo nie możemy się zebrać, jeżeli nie jesteśmy wspólnotą. Oczywista dla was rzeczą. Czyli powołaniem Kościoła jest modlitwa i chwała. Jezus o tym mówił w Ewangelii Mateusza, że to dom ma być modlitwy. Amen. I z ust niemowych, sących zgotowaje sobie chwałę na przekór wrogom, nieprzyjaciół. Jezus również powiedział o tym, że nadchodzi czas, że prawdziwi czciciele nie będą Boga czcili w tym miejscu, czy w tamtym, czy w Jerozolimie, czy w Częstochowie, ale powiedział w duchu i w prawdzie. W jaki sposób? W zgromadzeniu. Amen. Miejsce nie jest ważne, ale to zgromadzenie ludzi wierzących tworzy Kościół. Co to znaczy czcić Go w duchu i w prawdzie? To oznacza, że my czcimy i adorujemy Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. I adorujemy i jesteśmy wdzięczni za dzieło Chrystusa. Amen? I nikogo innego nie czcimy i nikim innym się nie chlubimy, jak tylko Jezusem Chrystusem. Amen? Prosta sprawa, tak? Następną rzeczą, podczas modlitwy, kiedy się zgromadzamy, jest to pewna praca, bój duchowy. Tak? Ponieważ modlitwa jest pokazaniem naszej zależności od Boga. Amen? Że my jesteśmy zależni od Boga, dlatego modlimy się o swoje sprawy i o innych. Dlatego apostoł Paweł w liście do Tymoteusza mówi: napominam was, abyście się modlili o wszystkich ludzi. Amen? My mamy modlić o wszystkich, o siebie wzajemnie, o Kościół i o wszystkich ludzi. Tam dalej mówi o królów i przełożonych, tak? O wszystkich ludzi. To jest naszym powołaniem. Jedność, modlitwa, chwała, uwielbienia, wstawiennictwo za ludzi, którzy może idą do piekła. Chcemy zmiany w narodzie? No to modlitwa. Chcemy przebudzenia w tym mieście? To modlitwa. Chcemy zmiany w swoim życiu? To modlitwa. Amen? Jesteśmy zależni od Boga. Prosta rzecz? Prosta, oczywista. Czy to mamy? Czy jesteście w tym? Sami sobie się ocencie. Druga rzecz. Święte poddane życie Jezusowi. I to jest oczywiście powiedziane w liście do Efezjan 5, tam od wersetu chyba 24 do 27, że w tej relacji mąż, żona i Kościół Jezus, że Jezus oczyszcza Kościół kąpielą wodną przez Słowo, aby go stawić jako czystą, niepokolaną dziewicą, świętą, bez skazy i zmazy. Amen? Czyli święte, pobożne życie, poddane Chrystusowi, Jego zasadom, Jego nauce. Amen? To jest bardzo ważne. Amen. Bo Jezus umarł za nas po to, abyśmy byli wolni od grzechu. Nie tylko mieli grzechy przebaczone, bo dał nam nowe życie do wolności w świętości i sprawiedliwości przez nowe życie w nas. Amen. I chcę, abyśmy tym nowym życiem żyli. Piotr mówi w swoim liście: świętymi bądźcie, jak ja jestem świętym. I żeby przez czas naszego pielgrzymowania, abyśmy byli w tej bojaźni, wiedząc, że jesteśmy wykupieni drogocenną krwią Chrystusa. Amen? I że jesteśmy posłuszni Słowu Bożemu, które jest Biblia, która jest Ewangelia. Amen? Amen. Czyli to jest to, bycie świadectwem, Piotr mówi, dla innych, naszego życia chrześcijańskiego, aby ci ludzie, którzy nas spotwarzają, aby z powodu naszego życia, naszej pobożności byli przez Boga zawstydzeni i nawrócili się. Amen? Prosta rzecz. Dalej. Świadkowie Ewangelii o Królestwie Bożym i czynienie narodów uczniami. Świadkowie. Ostatnio byli u mnie świadkowie, ale nie ci świadkowie Boży, słudzy Boży, ale świadkowie Pana Jezusa Chrystusa to są ludzie odrodzeni na nowo. Amen. Ja podziwiam tych ludzi za to, że oni są świadkami organizacji. I chciałbym, żebyśmy my byli tacy gorliwi jak oni, jako świadkowie Pana Jezusa. I myślę, że kiedyś taki dzień nadejdzie. Że będziemy odważni w swoim świadectwie. Tak, no, że będziemy chodzić. Może nie tak jak świadkowie. Ja nie mówię, że musimy tak chodzić jak świadkowie. Ale ja mówię o tym, żebyśmy by mieli taką gorliwość i taki zapał, jak oni wierzą, że oni pozyskują duszę dla Jehowy. A tak naprawdę to oni pozyskują, wiecie, dla kogo te dusze? Dla organizacji, która po prostu niestety jest zwodniczą organizacją i niestety Bóg się pod tym nie podpisuje. Ponieważ rozumiemy, że świadkowie nie rodzą się na nowo, ponieważ nie chcą przyjść do Syna, bo oni chcą przyjść do Jehowy. No i taka mała może jeszcze dygresja. To jest takie, ja dopiero to zobaczyłem. To odnośnie tych świadków. To tak, jak będziecie kiedyś mieli z nimi okazję rozmawiać. Wiecie, że oni, ta sprawa tego imienia Boga, ona jest taka trochę dyskusyjna, ten JHWH, jak to się czyta i w ogóle. No i taka trudna, skomplikowana sprawa. Jedni mówią tak, oczywiście świadkowie Jehowi mówią, oni wiedzą najlepiej, wszyscy są w błędzie, bo tylko oni znają poprawną wypowiedź imienia JHWH, tego tetragramu, co oznacza cztery litery. Co to znaczy ten JHWH? To bo jestem, który jestem, no tyle to oznacza, no i wszechmogący, tyle, chodzi o Boga. Czy to się wymawia Jahwech, czy Jawę, czy jak tam, po prostu nie jest to aż tak ważne i z tego powodu nie dostępujemy zbawienia. Ale według świadków tak. I pokażę wam, na jakiej podstawie oni pewne rzeczy je rozumieją. Chodzi o taką rzecz związaną z złym tłumaczeniem Biblii. Oni mają swoje przekład Biblii, tak zwany przekład Nowego Świata. I oni zrobili coś takiego, na co coś jakby nie zgodzili inni tłumacze, tam bibliści, że to nie jest dobry przekład i oszukany, ponieważ wiemy, że przekład Nowego Testamentu jest pisany w języku greckim. I tam, gdzie występuje słowo, nie ma słowa JHWH, tylko wszędzie w tekście Biblii jest słowo Kyrios, Pan. Amen. I Bóg. Amen. I oczywiście słowo Kyrios, Pan, tyczy się do osoby Pana Jezusa i oczywiście również do Pana Boga i oczywiście również do człowieka jako Pana, tak? Pana jakiegoś, tak? My sobie panujemy, tak? I oni tak sobie to tłumaczą, ale jacy są niekonsekwentni, a to wam pokażę zaraz. Oni sobie tłumaczą te słowo tak, jak im pasuje, jak im się chce. I list do Rzymian, i to wam przeczytam, o co mi chodzi. I to będziecie mieli taki kiedyś dobry argument z nim, jak będziecie rozmawiać. List do Rzymian, 10 rozdział, i już kończę. List do Rzymian, 10 rozdział. Ten znany nas 10 rozdział, który nam mówi o zbawieniu, które jest w Jezusie Chrystusie i to jest rzecz oczywista i tutaj, wiecie, tu Paweł pisze w kontekście Izraela, że swoje własne usprawiedliwienie ustanawiają, że odrzucają Chrystusa i mówi tak w tym 10 rozdziale, 8 werset, ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest słowo w ustach Twoich, w sercu Twoim, to znaczy słowo wiary, które głosimy. I teraz posłuchajcie, bo jeśli swoimi ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem. Jakby byli konsekwentni, to powinni to przetłumaczyć, a w ich Biblii tak tego nie przetłumaczyli, że Jezus jest Jahwe. Tak powinni to przetłumaczyć. Rzeczywiście tego tak nie przetłumaczyli. Ale dalej, posłuchajcie. I uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Ale jakie imię wzywał? Jehowę? Jahwe? Imię Jezusa. Dalej. No to jest proste, nie? Posłuchajcie dalej. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Oczywiście chodzi o Jezusa, tak? To rozumiemy. I teraz nie ma bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Oczywiście chodzi o Pana Jezusa, tak? I każdy bowiem, kto wzywa, będzie imienia Pańskiego. Oni tu przetłumaczyli, wiecie co? Imię Jehowa. A tu znowu przetłumaczyli, gdyż jeden jest Pan, Pan. A powinni przetłumaczyć Jehowa. Wszędzie powinni Jehowa przetłumaczyć. Widzicie, jaki brak konsekwencji? I dlatego świadkowie nie rodzą się na nowo, ponieważ oni Oni mówią, tak, on wierzy w dzieło Chrystusa. No oczywiście, że Pan Jezus jest Bóg przez małe B, ale to już inny temat. Ale on nie ma osobistego wezwania Jezusa jako Pana i Zbawiciela, bo on wzywa Jehowę. Wiecie, tu jest cały problem. Trzeba wezwać imienia Jezusa, aby mu się zawierzyć. I tu jest problem, bo wiecie, Żydzi też, nie wiem czy wiecie, ale Żydom tam w którymś wieku, to chyba w V wieku przed Chrystusem, taką teologię sobie wzięli, że te imię JHWH nie wolno wymawiać, zastąpili im słowem Adonai, a później powiedzieli, że tego imienia w ogóle nie można wymawiać, że jest zbyt święte tylko w świątyni. I tradycja żydowska mówi tak, że to tylko w świątyni oni wyznawali te imię. Tylko w świątyni. I że to tylko kapłani znali. Za czasów Pana Jezusa to żaden Żyd nie posługiwał się tym imieniem. Ale co nas uczył Jezus? Jak modlić się do Boga? Ojcze. I objawiłem im imię Ojciec. Wiecie, Jezus nie zwracał się do Boga po imieniu. Tak jak ja nie zwracałbym się do mojego Ojca też po imieniu. Rozumiecie? Dlatego, żeby się na nowo narodzić, trzeba wezwać osobiście Pana Jezusa. Nie tego Boga Izraela. Żydzi też wzywają Boga Izraela. Boga Abrahama, Izaka. Ale to im nic nie da. Trzeba wezwać osobiście Jezusa Chrystusa jako Pana, Boga i Zbawiciela. Amen. I to jest istota wiary chrześcijańskiej, aby być zbawionym. I w tym kontekście właśnie bycia świadkiem Pana Jezusa Chrystusa, świadczyć o Panu Jezusie, o Jego Królestwie, to oznacza właśnie wiernie głosić Jego Ewangelię. I to, że my jesteśmy gotowi, aby świadczyć Ewangelię o Królestwie, braci i siostry. O Królestwie, o władzy Boga, o tym, że Jezus kiedy powiedział, że idźcie, czyńcie uczniami, uzdrawiajcie chorych, wypędzajcie demony. To jest głoszenie Ewangelii o Królestwie. My do tego jesteśmy powołani. My nie jesteśmy powołani do różnych wywodów teologicznych tylko, ale do demonstracji mocy Bożej. Amen. I my mamy kłaść ręce na chorych. Amen. Jeżeli idziesz do kogoś, głosisz komuś Ewangelię, to bądź gotowym na to, że jeżeli ta osoba jest chora, że się będziesz o nią modlić. Amen. Bo to jest część ogłoszenia Ewangelii. Do tego jesteśmy powołani, bracia i siostry. Amen. I to jest nasze powołanie jako Kościoła. Czy my jesteśmy takim Kościołem? Tak? To już jest inny temat. I ja wierzę, że ciągle zmierzamy do takiego Kościoła. Ja wiem, że ciągle jesteśmy w procesie, ponieważ Kościół był w trzech procesach. Był w procesie, kiedy Jezus żył, zanim umarł, on siał ziarno. Kiedy Jezus zmartwychwstał, tchnął ducha, to ziarno obumarło, bo on powiedział, jeżeli ziarno nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. I on w nich tchnął ducha i te ziarno stało się kłosem, stało się łodygą. Ale wiecie, te ziarno, najpierw jest ziarno, ono umiera, później zmartwychwstaje, jest łodyga, a później ma być owoc. Czy myśmy już dojrzeli do pełni wymiarów Chrystusa? Nie. Wiecie, dlaczego nie dojrzeliśmy? Ponieważ zmierzamy. Ponieważ kiedy poganie wejdą, i to wam rzucam myśl, kiedy poganie wejdą, kiedy poganie wszyscy usłyszą Ewangelię i zdecydują się, by wierzyć Chrystusowi, by stać się Jego uczniami, na końcu Żydzi zaczną się budzić. I Bóg ich wszczepia w swoje dziedzictwo. I to, co jest najcudowniejsze, co się dzisiaj dzieje, to, co mówi Piotr o Żydach mesjańskich. Ruch mesjańskich Żydów powstał około 200 lat temu, a w 67 roku ona nowo się odnawia i coraz bardziej się rozwija. Wiecie, o czym to świadczy? Że my wrastamy w pełnię, że Jezus wkrótce przyjdzie. Bo tak Słowo Boże objawia. My bez nich nie dojrzejemy do pełni. Ponieważ Jezus przychodził po oblubienicę, bez skazy i zmazy, która będzie gotowa i z Żydów, i z pogan, bez skazy i zmazy. Amen? Wierzycie w to? Nie ma teraz czasu, aby o tym mówić. Będzie inny czas, ale zastanówcie się nad tym, że Kościół się budzi, a my oglądamy fenomen. Około ponad 40 lat temu Żydzi mesjańscy się budzą. Żydzi, tak zwani chrześcijanie, budzą się i coraz więcej ich jest. I oni chcą mieć relacje z innymi kościołami. Chcecie tych relacji? Ja bardzo chcę. Bo to nie Żydzi mieli się wszczepić w Rzym. Ale to wszyscy poganie mieli się wszczepić w Żydów. Rozumiecie różnicę? Duża różnica. My mamy się wszczepić w te dziedzictwo. To nie oznacza, że ja teraz będę pejsy nosił, obrzezywał się. Nie bójcie się, mężczyźni. Nie będziemy obrzezywać. I nie będziemy pejsów nosić. Ale będziemy się modlić z Żydami. Amen. Chcecie tego? A jak chcesz, to sobie nóż pejsy i jarmułkę. Nie ma problemu. Ale pamiętaj, skąd jest twoje dziedzictwo wiary. Nie z Rzymu, ale z Izraela. Amen. Niech was Bóg błogosławi. Powstańcie, pomodlimy się. Ojcze, ja w imieniu Jezusa Chrystusa przynoszę Twój Kościół, abyś Ty nas, Panie, przysposobił, abyś Ty nas, Panie, umocnił, abyśmy byli prawdziwie Twoim Kościołem, godnym powołania, do którego nas, Panie, powołałeś, do tego przeznaczenia, którym nas postawiłeś w tym mieście i w tym narodzie. My chcemy, Panie, być Tobie wierni i poddani, jako ta oblubienica, bez skazy i zmazy, poddana Tobie, Panie, i wejść w te pełne dziedzictwo naszej wiary, Panie, wraz ze wszystkimi świętymi, Panie. Ja błogosławię każdego brata i siostrę, aby odkrył, Panie, te dziedzictwo ludu Bożego, Kościoła Bożego, w której jest szczepiony. W imieniu Jezusa. Amen.